Dla nas to może być złotówka, dla nich to może być nowe życie. Link do zbiórek znajdziecie w opisie podcastu. Bardzo Wam dziękuję za każdą wpłatę. Żurnalista. Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem Wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki Wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo Wam dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich, ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Marta Wierzbicka.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Dzisiaj u mnie Kamil Bednarek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jak oglądałem wywiady z tobą, to wszędzie bardzo dużo mówisz o wrażliwości. Kiedy ty ją w sobie odkryłeś?
Wrażliwość? Jeszcze jak byłem małym dzieciakiem, zauważyłem, że często się wzruszałem na jakieś różne sytuacje. I to chyba potem bardzo mi pomogło odkryć, że chciałbym tworzyć muzykę, bo muzyka zawsze mi się kojarzyła z wrażliwością. No, są różne gatunki muzyki, niektóre jakby tego nie wymagają, ale ta, którą ja chciałem tworzyć, myślałem, że po prostu tą muzyką i dzięki tej wrażliwości będę mógł trochę naprawić świat, bo byłem świadkiem wielu takich przykrych sytuacji w moim życiu i zawsze mi się wydawało, że gdzieś tam po części ta wrażliwość i muzyka mogą trochę pomóc ten świat zmienić na lepsze. To ale gdzie, trochę to się zawiodłem tam po drodze, niestety może przez dojrzałość i potem kolejne doświadczenia z tym związane, ale...
To gdzie ten świat był popsuty? W głowie tego młodego chłopaka.
Wiesz co, to dużo zaczęło się w moim rodzinnym domu. I wiesz, tak młody człowiek widzi, jak ludzie się kłócą, do końca tego nie jest w stanie zrozumieć. I chyba tutaj najwięcej ta wrażliwość jeszcze spotęgowała właśnie te kłótnie, których byłem świadkiem. I na pewno to też się odbiło w jakimś stopniu w moim takim dojrzałym życiu. Bo teraz na przykład dużo zrozumiałem, skąd to się brało i dlaczego tak się działo. I przykułem to po prostu w tworzenie muzyki.
Ale też chyba takim fundamentem twojej wrażliwości są dwie takie bardzo znaczące osoby w twoim życiu, to twoja mama i twoja babcia, bo o nich wspominasz bardzo często i mówisz, że to one nauczyły cię kochać. To jak uczyło się kochać Kamila Bednarka?
Wiesz co, to było... No dobra, może będzie łatwiej, jak ja po prostu to powiem, bo ja wychowywałem się w domu, w którym mieszkały trzy rodziny na początku. No i tam było trochę alkoholu, wiesz, moja mama zawsze bardzo dużo pracowała, żebyśmy mogli się uczyć, rozwijać i żeby nam niczego nie brakowało. I myślę, że właśnie tą swoją cierpliwością i tym, jak dbała o nas w tak ciężkich warunkach, sprawiła, że właśnie z każdym kolejnym rokiem rozumiałem, jak niesamowita jest jej miłość do nas. Babcia, jak zawsze jeździliśmy na wakacje do niej pod Lublin, to spędzaliśmy tam całe 2 miesiące albo ferie i tam po prostu czuliśmy się jak takie pączki w maśle, wiesz, zawsze jak w domu tam się nie przelewało, to u niej było zawsze pełno cukierasów, płatków śniadaniowych, jakichś tam Nesquiku, jedliśmy non stop na okrągło. I to nawet nie chodzi o rozpieszczanie cukierkami, tylko o takie ciepło. Czuliśmy się bezpiecznie zawsze z moim rodzeństwem. I my bardzo jesteśmy ze sobą zżyci. I myślę, że tutaj jakby w tej całej sytuacji plusem właśnie było to, że te więzi się bardziej zacieśniają. I jak jest taka trudna sytuacja jakoś w domu, to my też dzięki temu z rodzeństwem mamy bardzo silną więź. Teraz już jest wszystko okej, bo przez te parę lat udało się właśnie pomóc i tacie. Mama jest szczęśliwa, ja jestem szczęśliwy, wracam do domu, o którym zawsze marzyłem. I ja myślę, że nie ma się co wstydzić o tym mówić, bo ja wręcz przeciwnie jestem dumny z mojego taty. Jest dla mnie największym dzikiem, że udało mu się przezwyciężyć to wszystko. I to jest właśnie teraz tak, też mi się wydaje, że właśnie przez to, ile mama w nas pompowała tej wrażliwości i miłości, ja pierwszy chyba tacie właśnie wybaczyłem, bo zamiast krzyczeć i się kłócić, go przytuliłem. Po prostu powiedziałem, będzie dobrze, damy radę. I to w ogóle zadziałało w odwrotną stronę. Jak myślałem, że nie zadziała, to miłość czyni cuda, jak widać. I
a myślę, kiedy to było? Kiedy to było?
Jakieś 3-4 lata temu.
Okej, okay, czyli trochę lat,
bo nigdy nie słuchał, wiesz, nie, nic, ten oparciuch taki właśnie, ja chyba pani mam ten upór. I w którymś momencie po prostu się udało, otworzył się i no, ja jestem przeszczęśliwy, wracam do domu, tak mówię, rodzinnego domu, odwiedzać to, taki dom sobie zawsze wyobrażałem.
Mm-hmm. Ale twoja babcia to też taka chyba twoja największa fanka?
No tak, ona ma w ogóle wszystkie wycinki z gazet. Nawet widziałem ostatnio słówek akcja, było jakieś Bravo Girl czy coś takiego. Uh-huh. I tam był artykuł, że ja się spotykam z Rihanną. I tak sobie myślę, dlaczego ja tego nie pamiętam? Kurde, nie? Bo jak mógłbym nie pamiętać, że się spotykam z Rihanną? I jest akcja, że normalnie były fotomontaże, że ja sobie z nią siedzę na jakiejś gali na czerwonym dywanie, wiesz, ona patrzy na mnie, gdzieś na Barbados się spod 3 albo 4 strony normalnie, wiesz, artykuły, co my nie robimy, gdzie my tam nie jeździmy, że spotykamy się na Barbados, bo tam mamy spokój i zdjęcie z plaży, wiesz.
Ale to dziennikarstwo jest cały czas w tym samym miejscu.
No chyba właśnie się zmieniło od tych paru lat, więc...
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
Czyli babcia ma wszystko, wszystko, nawet to.
Wycinki, no jakieś takie małe, wiesz, skraweczki gdzieś tam się zobaczyła, to wycinała. Fajna pamiątka swoją drogą.
No ale to ta babcia, o której piłeś jej malinowy kompot, czy to?
Oj, szarlotki, najlepsze na świecie. Boż.
I nawet, nawet z nimi się nie dało przytyć.
Kotlety wielkości głowy, wiesz, potem leżakowanie, śpiączka insulinowa.
No ale dzisiaj potrafisz powiedzieć, że twoja mama jest po prostu aniołem, spokojem. Ty zawsze ją doceniałeś?
Tak, i wiesz, najbardziej chyba za to, że ona nie zabraniała nam w życiu jakoś tak, wiesz, wszystkiego, ale może inaczej. Nie mieliśmy po prostu jakichś takich większych zakazów, ale sama ta świadomość, że ona nam na więcej pozwalała, ja na przykład łatwiej dochodziłem do wniosków, kiedy popełniałem błędy. Mm-hmm. I mnie to bardziej, wiesz, męczyło w środku i ja teraz rozumiem, dlaczego to robiła. Raz, że na pewno nie chciała nam zabierać jakiejś części tej młodości, która, no wiadomo, wróć o 22, no, mówię o takich czasach, kiedy byliśmy młodzi. I tutaj nie mieliśmy jakichś większych ograniczeń, ale to we mnie zbudowało to, że sam wiedziałem, kiedy ta bariera, czy gdzieś granicę, gdzie postawić sobie granicę. I to było, mi się wydaje, fajne, bo trzeba popełniać błędy, żeby wyciągać z ich wnioski. Nie każdy, wiadomo, nie jest to takie łatwe na początku, ale z każdym kolejnym rokiem, z każdym doświadczeniem, z popełnionym błędem człowiek nabiera świadomości. I no i teraz mi się wydaje, że to był nawet fajny pomysł, mama.
No i też bardzo mi się podobało to, jak ją zabrałeś do Rzymu i widać, że wiesz, że ta miłość po prostu kiełkuje w tobie, że kiedy dzisiaj możesz, to wynagradzasz ten cały trud, który włożyła w to całe wychowanie.
No to prawda, to i tak powiem ci, żadną wycieczką chyba nie spłacił tego długu miłości.
No ale też mówiłeś właśnie o tym, że nie zawsze było świetnie, bo pochodzisz z ubogiej rodziny, mogło brakować pieniędzy, ale nigdy nie brakowało miłości. Przybliż trochę miejsce, w którym dorastałeś. Jak to wyglądało?
Wiesz co, to jest rodzinne Lipki. To jest taka mała wioska, gdzie każdy każdego zna. Mhm. Kiedyś jeszcze, pamiętam o świętej pamięci babcia, były takie ławki przed domem, że ludzie się spotykali, wiesz, tutaj szła sąsiadka, to sobie usiadła i sobie pogadały. To była taka relacja właśnie, że każdy każdego zna, każdy się witał ze sobą. Dzisiaj się to troszeczkę pozacierało, bo to nowe pokolenie i ludzie, którzy też poprzyjeżdżali, się pobudowali na tej wiosce. Gdzieś tam każdy chce mieć jak największy żywopłot, wiesz, żeby nikt nic nie widział i tak dalej. I ja w tej wiosce chodziłem do szkoły, do podstawówki, no i w sumie to był mój cały świat. Wyjazdy do babci, szkoła muzyczna w Brzegu, mieście, które 7 kilometrów jest położone od tej wioski. No i tam był mój cały taki mały świat, więc
ale
wszystko
grałeś w
toczyło
piłkę,
się...
jak wyglądało to twoje, właśnie takie poza szkołą muzyczną, jak wyglądało twoje życie?
No właśnie rzadko się zdarzało, żebym mógł, przepraszam, pograć w piłkę, bo zazwyczaj miałem 2-3 razy w tygodniu lekcje w szkole muzycznej, więc autobusem, ja taki właśnie sucharek z tym saksofonem ledwo co to targałem przez miasto. I ten czas tak szybko uciekał.
Ale byłeś outsiderem? Byłeś w ogóle wyizolowany? Miałeś kumpli?
Zawsze chyba lubiłem właśnie być w centrum uwagi. Jakoś tak mam wrażenie, że ta muzyka sprawiała, że wiedziałem, że pewnych rzeczy się nie da w życiu kupić. Nawet jak na coś mnie nie było stać, to miałem coś, czego się nie da kupić. I tak zawsze czułem i sobie wizualizowałem, że może kiedyś się uda zrobić coś więcej z tym darem, który dostałem.
Ale miałeś od samego początku takie poczucie, że jesteś stworzony do większych rzeczy? Że to jest tylko przystanek w twoim życiu?
Wiesz co, jak już miałem 5 lat, zacząłem grać na jakichś keyboardach i już jakiś pierwszy w ogóle tekst o jakiejś Baba Jadze coś układałem. Pamiętam, że dziś nawet stare nagranie z jakiegoś Kasprzaka, nie wiem czy kojarzysz, takie stare radio.
Tak.
To sobie nagrywaliśmy, gdzieś odkopaliśmy na strychu. I zawsze wydawało mi się, że to jest do zrobienia, przez to jak ja uwielbiałem grać. Właśnie, że to był taki moment, w którym nie czułem się gorszy od nikogo innego. Że to był taki moment, kiedy gram, kiedy sobie śpiewam, że odpływam i że to jest taka moja chwila, nie? Że taka medytacja. I no wiadomo, że z biegiem czasu teraz, jak zajmuję się tym od 15 lat już, że tworzę, nagrywam płyty, to też te, jakby spojrzenie tego dzieciaka było zupełnie inne niż teraz moje, no bo wiadomo, dojrzałem, że nie, chciałbym tak cały czas wierzyć, jak wtedy mieć tą taką wyobraźnię, taką, czuć taką beztroskość, ale no widzisz, no są takie czasy, a nie inne, dzisiaj jest coraz więcej jakby... Coraz więcej muzyki, która jest bardzo do siebie podobna. Już nie ma takich artystów, też mam wrażenie, którzy piszą jakąś taką większą historię, którzy potrafili zmieniać często właśnie bieg historii. Dzisiaj jest podane wszystko na tacy, przeładowani jesteśmy informacjami, muzyką i też no może wszystko. Ja przez to w dzisiejszych czasach, nawet jak tworzę, to z tyłu głowy mam, czy to jest podobne do czegoś już, co wiesz, gdzieś już może ktoś coś takiego nagrał i tak, kiedyś tego nie miałem, bo w ogóle nie słuchałem dużo muzyki, żeby nie właśnie łapać jakichś podobnych melodii. A dzisiaj jest tego tak dużo, że nawet jakbym chciał przesłuchać, to by mi życia nie starczyło, nawet jakbym znał datę tej śmierci.
Wydaje mi się, że nawet jakbyś miał z tego roku, który ma dopiero kilka miesięcy przesłuchać wszystko, co wyszło, już mogłoby ci życia nie starczyć, bo jest takie tempo. No ale jednak ta historia zaczyna się właśnie od tego, że jeździłeś do szkoły muzycznej polonezem i śmiali się z ciebie.
Tak, ja się chowałem, słuchajcie, to była akcja, że tata podjeżdżał pod tą szkołę, ja tylko patrzyłem, czy dziewczyny nie zaglądają, żeby z tego portka wyskoczyć z tym saksofonem. No była taka sytuacja.
A kto wpadł w ogóle na pomysł, żeby zapisać cię do szkoły muzycznej?
Mój tata chciał, żeby nauczył się gry na saksofonie, bo on zawsze marzył się nauczyć na saksofonie, ale nigdy mu się nie udało. I poszedłem na... Skończyłem tylko pierwszego stopnia szkoły muzycznej, ale to mi pozwoliło nauczyć się podstaw, żeby móc sobie tworzyć, więc... Potem miałem swój pierwszy zespół, i potem kolejny gdzieś tam do projektu, to ci ludzie bardzo dużo mnie nauczyli, ale te podstawy wystarczyły do tego, żeby się rozwijać dalej na tyle, żebym wiesz, po prostu miał z tego satysfakcję i czuł, że to co robię idzie w dobrym kierunku.
Ale ta szkoła muzyczna czegokolwiek cię nauczyła? Jednak dużo ludzi, jak mówi o szkołach muzycznych, to tak trochę jak w szkołach aktorskich zazwyczaj, że tylko i wyłącznie tyrania.
No i mnie też tak było. Stresu więcej niż samej nauki, bo to człowiek... większość rzeczy nawet nie pamiętam. Chodzi o te podstawy, na przykład harmonii. To mi bardzo dużo dało. I te podstawy, czyli jakby wychodzi na to, że te najpotrzebniejsze rzeczy można by się nauczyć w sumie w rok, dwa lata tak naprawdę. Nie? Mm-hmm. Ja bardzo dużo ćwiczyłem. Ja pamiętam, że na saksofonie grałem tak długo, że wyleciała mi krew z wargi i na lekcji musieliśmy przerwać lekcję, żebym wrócił do domu, powiedział Kamil. Cała tutaj wara zapuchnięta od tego saksofonu, tu przegryzane. No ale byłem taki właśnie uparty, zawzięty, bardzo chciałem się nauczyć i teraz też wróciłem znowu do gry na saksofonie. Już tyle nie ćwiczę, na pewno mm-hmm. też nie mam czasu na to, ale frajda jest, więc myślę, że takie podstawy mm-hmm. jak najbardziej się przydały.
No bo twój tata, wiadomo, był trochę związany z muzyką, a twoja siostra też chodziła do tej szkoły muzycznej?
Tak, ona się uczyła przez rok na wiolonczeli, a mój brat na perkusji, ale mój brat potem poszedł do szkoły realizacji dźwięku i rozwijał swój talent też na perkusji. Bardzo dużo ćwiczył do dzisiaj. Ma taki moment, że po prostu idzie, musi władować. Pytanie, bardzo fajnie gra.
A mają talent? Albo mieli?
Na pewno. Moja siostra też przez długi czas śpiewała ze mną w moim zespole w Kurkach, więc tak też tak. Miałem fajnie taką bratnią duszę obok siebie w tym całym munie. Ja kończę do dzisiaj, nawet jeszcze tworzę muzę, cały czas coś tam sobie dłubię, także no bo gdzieś tam dostaliśmy chyba wszyscy po trochę tego daru do muzyki.
No bo wy właśnie to jest też taka ciekawa rzecz, bo są rodzeństwa, które nie żyją ze sobą tak blisko. Wy żyjecie ze sobą mm-hmm. bardzo blisko. Nawet tak. jeżeli twoim menadżerem jest mąż twojej siostry, to widać, że to jest wszystko bardzo mocno blisko siebie, żeby ufać sobie.
Tak.
A jednak zaufanie w tej branży to chyba rzecz najtrudniejsza.
Najtrudniejsza.
Zaczynałeś od poezji śpiewanej, ale to ty odnalazłeś w sobie pasję do śpiewania, czy ktoś ci ją pokazał?
Najgorszy był moment przechodzenia tej mutacji głosowej. Jak się ona już była na takim wykończeniu, że jakaś masakra. Pamiętam, że byłem trochę niegrzeczny w gimnazjum i pani za karę, żebym
tylko
miał...
Troszkę.
I pani za karę mi powiedziała tak, jak chcesz mieć dobre zachowanie, to musisz chodzić na kółko teatralne. Świetny pomysł, czemu nie? No i zawalczyłem o to lepsze zachowanie, chodząc na to kółko teatralne i tam podczas prób w BCK-u u nas w Brzegu grałem na fortepianie, jak była przerwa i... Coś tam zacząłem sobie śpiewać chyba, to była Halleluja, na klasyczek taki. I pani to gdzieś usłyszała z backstage'u i powiedziała, czemu ty nie mówiłeś, że ty śpiewasz? Bo nie wiedziałem, że będę śpiewał, ja tak bardziej w domu śpiewałem. No i zaczęła mnie wysyłać na jakieś konkursy. Kilka udało się nawet wygrać, czasem jakieś drugie miejsce, P3 się wygrało, to było na czym słuchać.
No tak, to były czasy P3, to baterie były najdroższe niż poza tymi P3. Ale to zaczynałeś od poezji śpiewania, na jakiej muzyki słuchałeś najwięcej jako dziecko albo nastolatek?
Wiesz co, ja, raczej takiej muzyki popularnej, ja nie miałem żadnych płyt, parę jakichś składanek. Jak jechałem na wakacje właśnie do babci, to mój kuzyn zawsze mi nagrywał płyty, więc to była przeróżna muzyka, trochę starego hip-hopu, trochę jakiejś takiej elektronicznej muzyki.
Co było w starym hip-hopie?
Wiesz co, no na przykład Kalibre 44 słuchałem. Chociaż wtedy nie wiem, czy powinienem, ale to niektóre były takie mocne te piosenki. Wiesz co, stare 5-2 Dębiec, Peja też był na tej playliście. Dużo takiego starego rapu. No i też dużo elektronicznej muzyki, ale nie pamiętam już wykonawców, bo to były takie składanki.
Ale też, bo w ogóle w tej całej twojej drodze da się zauważyć takie podobieństwo do twojego taty, że z jednej strony on już ten list grał na keyboardzie przecież, jak byłeś dzieckiem, tak, mówiłeś, że słyszałeś to już dawno. Też mówiłeś, jak byłeś jeszcze w Mam Talent, że deklarujesz się na szkołę oficerską, twój tata ten numer napisał w wojsku. To te historie gdzieś się tam sprzężały? To było coś takiego, co było blisko?
Wiesz co, ten list... To jest piosenka, którą napisałem dla mojej mamy i to też taka była trochę forma nagrody, żeby mu podziękować właśnie za te starania, że zawalczył. I to nagraliśmy na Jamajce. Tak. I on chciał, żeby to było reggae i zawsze właśnie grał to w tych rytmach reggae na tych keyboardach. No i udało się na Jamajce jeszcze z muzykami Bobiego Marleya, więc w ogóle to było cudnie. Pamiętam, jak się wzruszył, jak to usłyszał, jak przyjechałem z tym numerem do domu. Sam się wzruszyłem, to był też taki mądrze. Samo leciały po prostu te łzy.
A szczególnie, że twój tata rzadko się wzrusza.
No to prawda.
No, chciałem w ogóle to zapytać, że czy mógł wtedy powiedzieć tak, że no jestem dumny, a patrząc na waszą relację, ta wasza relacja była dość długa, przez bardzo długi czas taką relacją, gdzie się docieraliście. Znaczy na początku twój tata na pewno docierał ciebie.
Tak, to prawda. Taki jak ty, to sam pęczki znajdę. Ale dzięki temu ja mu potem podziękowałem za to, co robił nawet nieświadomie, bo ja byłem już gotowy na krytykę. Dzięki temu, że dużo jakby oczekiwał, ale też dużo czasami, wiesz, po prostu marudził sobie.
No, ale no dobra, ale to on cię krytykował, a ty brałeś to do siebie i mówiłeś sobie, że dobra, no to w takim wypadku trzeba być lepszym, czy...
No i właśnie ja przez to miałem te wargi tak pogryzione, bo tak grałem na tym saksofonie. Ja współczuję temu sąsiadowi, co otwierał okno obok domu, bo sak, jak to po tych skalach szło i to mnie raz zapiszczało. No. Dramat. Wiesz, myślę, że to też dużo pozwoliło mi przetrwać ten taki trudny moment po tym wybuchu mojej kariery, bo mam talent. I to nie było łatwe. Strasznie duża presja, ciśnienie. Cieszyłem się, że poznają mnie, ale fajnie, ale potem też było przytłaczające i też ludzie, którzy jakby pokochali Bednarka, nie wiedzieli praktycznie nic o tej muzyce, którą grałem, o genezie, o tym, dlaczego powstała, że z Jamajki to wiadomo, ale ta muzyka niesie ze sobą bardzo wiele dobrego przesłania. I no wiadomo, są tacy, którzy gatunku dancehall, tego przesłania jest trochę mniej, trochę te teksty są bardziej wulgarne, ale jeżeli chodzi o takie rootsowe rzeczy, no to ja zawsze uwielbiałem słuchać, bo te piosenki były o czymś.
No ale to... To jest tak trochę wartość. Jak, wiesz, zaciera się jednak to o czymś, nawet jak sobie pomyślisz sobie o tym, co jest dzisiaj i powiedzmy, że ostatnim takim bastionem, gdzie była treść, był rap, też jednak dzisiaj zaciera się to dość mocno, ten tekst gdzieś przepada, ale jeszcze zacznijmy od tego początku, no bo ja znalazłem, że pierwsze jakieś takie koncerty graliście dla 8 osób, to był 2008 rok, jeszcze jak pożyczaliście starego busa z budowy, by dojechać gdzieś na koncert, i musieliście go gasić, żeby
on się przegrzewał, to był taki stary Deo Lublin, biały, porozpierniczany w środku na maksa i on się gotował po prostu.
On już się nie mógł doczekać tego koncertu.
Podjarane było.
Ale myślisz, że gdyby nie ten program, ten wybuch popularności, bo wy tam już mieliście taki moment, że przychodziło po 100 osób i tak dalej, i tak dalej. To tak. Były już takie momenty, że ten zespół rósł.
Rósł, ja się właśnie wtedy dostałem skrzydło, bo ten Mam Talent to tak przy okazji wyszło, ale ja wtedy, to był 2008-2009, już wygrywaliśmy jakieś konkursy. Ja wiem, że nawet gdybym nie poszedł do tego programu, to i tak bym realizował siebie w tym, co robię, bo to była znowu taka odskocznia od tej całej mojej rzeczywistości. I chyba bardzo, bardzo wierzyłem, że coś z tą muzyką się uda osiągnąć. Więc i tak bym pewnie męczył i tak.
No to jak jesteś muzykiem z natchnienia, z powołania i tak dalej, to miałeś jakieś momenty w swoim życiu buntu? Bo jeżeli pierwszy alkohol to wino Patek za 3,50 dopiero w liceum, to trochę późno na bunt.
No to coś tam w gimnazjum też było, na
ale
pewno.
Ale buntowałeś się tak relatywnie, czy raczej?
No, wiesz co, może byłem bardziej zły na cały świat, że właśnie nie mogłem mieć pewnych, wiesz, nie mogłem mieć takich możliwości jak inni, ale z drugiej strony właśnie miałem tę muzykę, która mi dawała to poczucie takiego spełnienia, więc to był taki bardziej bunt wewnętrzny niż taki wiesz, że jestem gdzieś tam niegrzeczny.
Ale w ogóle pisałeś jakieś pamiętniki, miałeś takie rzeczy? W naszych czasach popularne były Złote Myśli, nie wiem, czy pamiętasz.
Złote Myśli, tak, ale w ogóle.
Pisałeś coś?
Było coś takiego, ale to w podstawówce jeszcze. Ale
Ale pisałeś w ogóle jakieś takie rzeczy poza tymi Złotymi Myślami, czy raczej tylko...
Piosenki, one są moim pamiętnikiem. Tam, każda piosenka ma swoją genezę. Mhm. I ona jest, jakbyś tak zebrał to wszystko w całość, to jest taki pamiętnik. I nawet widać różnicę, nawet mojej ekspresji i tego, o czym piszę w każdym kolejną płytą jest zupełnie inaczej.
Ale nadal za podwójną gardą.
Tak.
To jest taki brudny boks, że naprawdę trzeba mieć dużo, dużo farta, żeby coś tam dostrzec i trzeba znać kawałek twojej historii, żeby móc otworzyć te drzwi. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Tak, to prawda, bo też starałem się obierać to w takie słowa, żeby były na tyle uniwersalne, żeby każdy mógł, bo jakby to, że ja jestem znaną osobą, to jakby nie zmienia faktu, że ja czy ty... popełniamy podobne błędy, gdzie są takie momenty w naszym życiu, gdzie doświadczamy podobnych sytuacji. I więc starałem się też pisać w taki sposób, żeby to nie było przeintelektualizowane, a z drugiej strony takie, że każdy dla siebie mógłby to podpasować pod daną sytuację ze swojego życia.
A męczyło cię to, że byłeś przez długi czas traktowany jako taki ambasador jarania trawy w Polsce?
No była taka przypinka. I najśmieszniejsze jest to, że ja, wiesz co, z 12 lat, jakoś ani razu, wiesz, gdzieś tam nie kopciłem nic. I to było takie trochę drażniące, bo masz dredy, a no i jesteś kojarzony, że pewnie jak ma dredy, to musi to pewnie dużo jara. No i tak. A ja miałem taką akcję, że mnie nie jara Kamil Bednarek, jak wszyscy tam mówią, Kamil! Nie rozumiałem tego właśnie, o co chodzi.
A kiedy pierwszy raz w ogóle zajerałeś?
Kurde, w liceum chyba. W liceum to było. No.
Ja pamiętam.
I żałowałem.
Tak?
No, wiesz, no to wszystko, co nowe, to człowiek się potem tak musi... Musiałeś wejść, o co chodzi?
Wejść w rytm. O pójściu do Mam Talent mówiłeś, że chciałeś się przekonać, czy to faktycznie jest prawdziwe, sztuczne, czy jak to tam bywa w telewizji. Jak tak patrzysz już trochę wstecz, to jest to prawdziwe czy sztuczne?
Sztuczne. I wtedy już to wiedziałem, że to jest sztuczne. Nie podoba mi się w tych programach granie emocjami, że tam są bardzo podkręcone pewne sytuacje z życia tych ludzi, którzy przychodzą do programu. No ale jakby to chyba tak właśnie wygląda, żeby to wzbudzić jakąś, nie wiem, taką emocję w człowieku, który ogląda, że Boziu, szkoda mi go, wiesz, jakieś są to takie wzruszające momenty. Znaczy, z jednej strony wiem, że wielu, nie chcę generalizować teraz, wielu ludzi miało ciężkie sytuacje w życiu, ale ja na przykład pierwszy raz mówię o pewnych rzeczach tobie właśnie przy tym wywiadzie, a wcześniej nigdy tego nie mówiłem, bo ja nie lubię rozmawiać o takich prywatnych rzeczach, żeby ktoś mi potem tam żałował, wiesz, robię swoje, wcisnę. Temat do przodu czasami jest łatwiej, czasami trudniej, ale uważam, że jakby taka ta sfera prywatna powinna być zachowana chyba jak najbardziej, przynajmniej dla mnie, bo tam były takie momenty, gdzie psychofani po prostu przekraczali pewne granice i nie czułem się do końca bezpiecznie już, więc uważam, że jeżeli ktoś wybrał taką drogę, że się dzieli całym swoim życiem, ja uważam, że to powinna być jakaś taka granica postawiona. Więc ja też się nie opowiadałem dużo o swoim życiu.
No tak, zauważyłem to, że tego jest jednak bardzo mało. No ale poruszyłeś ciekawy wątek, że psychofani przekraczali granice. To co się działo w twoim życiu?
To były momenty, że nawet z namiotem przyjechała dziewczyna i nachodziła po prostu mój rodzinny dom. Ja już tam wtedy nie mieszkałem, ale tak sobie pomyślałem, nie znasz człowieka, no różnie może być, niech wiesz, no... Lennon zginął przez swojego psychofana. No tak. Ja tak też to z tyłu głowy miałem, że może być coś tam po kolei w głowie. Jakoś, no bo różnie to bywa. No, takie przypadki już świat znam, więc uważam, że im mniej, tym lepiej. Ja wszystko opowiadam w swojej muzyce, tworząc i też jestem na tyle dla fanów zawsze blisko, bo wychodzę, nie zostawiam ich. Wiesz, kończę koncert i uciekam, zawsze robię zdjęcia, pogadam chwilę, ale jakby staram się zatrzymywać taką granicę, że po prostu artysta, fan.
Chociaż też mi się bardzo podoba to sformułowanie, którego kiedyś użyłeś, trochę szyję, więc mogę się pomylić, że ciebie i tych ludzi, którzy są słuchaczami, różni tylko i wyłącznie to, że ty jesteś na scenie, a jeżeli chodzi, chodzi zejście ze sceny, jesteś takim samym człowiekiem jak inni, i że właśnie, żeby też takich ludzi nie wywyższać i nie myśleć, że oni są lepsi, bo to są dokładnie tacy sami ludzie, ale też rozumiem to twoje podejście co do robienia zdjęć i rozmawiania, bo pamiętam historię, jak opowiadałeś w CGM-ie, że kiedy Gentleman schodził ze sceny i długo miałeś taką bijatykę myśli, czy podejść, czy nie podejść, ale koniec końców wybrałeś drogę, że...
Zdałem sobie sprawę, jaka to jest radość. I dlatego też nigdy nie uciekałem od tych zdjęć. To była fajna lekcja.
Ale ty już po pierwszym wyemitowanym odcinku stałeś się osobą publiczną?
Pamiętam,
że był potężny na ciebie, ale jestem ciekaw, jak to z twojej perspektywy wyglądało.
To było tak, że byłem wtedy chyba w Toruniu i pamiętam, że właśnie po emisji, dzień po emisji tego odcinka, akurat nawet w tej samej bluzie szedłem tu i w tych dreadlockach jeszcze swoich, to ludzie rozpoznawali i ten początek był taki fajny, wiesz, o kurczę, poznają, ale super. I wtedy już mi się zapaliła lampka, może pogram, może w końcu się uda gdzieś ten zespół pchnąć na większe sceny. Bo to wiesz, jak zawsze się jeździ na takie przeglądy czy koncerty, to masz. Coś tam jest, trochę wokalu, tam trochę bębna. Masz, graj. No i tak było często. I tak mi się marzyło, żeby chociaż w końcu pograć tak, że masz wszystko fajnie ustawione, że jesteś doceniony na tej scenie, a nie tak przepychany z miejsca na miejsce. No więc to był taki, to był dzień po emisji i wtedy już zacząłem się cieszyć, bo myślałem, że właśnie coś się uda zrobić większego z tym. No ale nie zdawałem sobie sprawy wtedy, jak to wybuchnie, bo ja pamiętam statystyki, tam byłem 16 na billboardzie na świecie, wpisywanym nazwisku, imię, nazwisko, czwarty w Europie. No to możecie sobie wyobrazić, jaka to była skala poszukiwań w tym internecie. I potem trochę się przeobraziło w taką benarkomanię. Dla mnie właśnie to był chyba najtrudniejszy moment, bo nie mogłem nigdzie wyjść i też nie podobało mi się, w jaki sposób ci fani reagują na mnie. Wiesz, jakby... To nie wiem, do czego to porównać. No, ja nie mogłem ani do galerii wyjść, ani do sklepu. Cały czas musiałem się kitrać, gdzieś chować, bo to nie było nic przyjemnego. Ale na szczęście potem z biegiem czasu oni dojrzewali razem ze mną. Inna świadomość i nawet ostatnio, jak grałem trasę Ambasadorzy Rozrywki, to przychodziły dziewczyny już z rodzinami, z dzieciakiem gdzieś, wiesz. Także to jest niesamowite, że tyle lat minęło i już pozakładali rodziny i ta świadomość też już zupełnie inna i sobie przyszli przypominać, jak to kiedyś było, więc fajne doświadczenie też zobaczyć po tylu latach ludzi.
No i ja na pewno, kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy, dopiero zrozumiałem, jak ty byłeś młody, że to spadło na naprawdę bardzo młodego chłopaka, który miał przygotowywać się do matury.
No, i 19 lat miał.
No. I to było dla mnie takie, że można było tego nie dźwignąć, a szczególnie, że ty wspominasz te początki, że czytałeś nawet komentarze, które cię ciągnęły dość mocno w dół.
Mm-hmm. Tak, bo tam widzisz, z miłości do nienawiści jest bardzo krótka droga i jakby po części starałem się rozumieć, że te dziewczyny i taka przesadzona już, powiem ci, miłość, nawet nikt mnie z nich nie poznał osobiście, ale wiesz, to było takie krępujące. No to jak jest gdzieś za dużo miłości, to wiadomo, że zaraz się opozycja zrobi. I wiesz, to było ciężkie, bo ja chciałem po prostu grać te festiwale wszystkie regowe, też to całe środowisko. Niektórzy patrzyli na to szerzej i potrafili sobie wyobrazić, z czym ja się mierzę. Ale też bardzo wiele osób było takich, co poszli za tym właśnie opozycyjnym nurtem i że to nie reggae, że sprzedał się. W ogóle nic nie zmieniłem w swojej muzyce. Po prostu byłem w programie, który pozwolił mi gdzieś tam pokazać się szerszej publiczności.
No ale jak dzwoni do ciebie Pezet, a Pezet zadzwonił do ciebie po pierwszym odcinku Mam Talent, zadzwonił do ciebie Pezet, to co czujesz w głowie? No bo już wtedy rozumiesz, że to już zaczyna się robić poważne?
Mm-hmm. Wiesz co, byłem zaskoczony.
Czyli zapomniałeś, że kto to PZ?
Ale wiesz co, to, nie, nie, no PZ to też słuchałem dzisiaj, byłem w gimnazjum właśnie. Byłem zaskoczony i to też jak się złapaliśmy, to bardzo dużo rozmawialiśmy i on jakby ten... Życie każdego artysty w pewien sposób jest podobne pod względem presji, uświadamiania się, że wiesz, nic nie trwa wiecznie. I też ja zawsze byłem takim fanem tego, żeby starać się być neutralnym, bo jak jesteś tak po środku, to są momenty, kiedy no wiesz, trzeba gdzieś tam coś się nie uda i upadasz, no to łatwiej się podnieść do tego środkowego poziomu, a jak się udają sukcesy, no to też łatwiej do tego środka wrócić, żeby ten upadek nie był zbyt mocny, więc lepiej się miło zaskoczyć niż rozczarować. I w tej sytuacji tak do końca nie wiedziałem, o co chodzi właśnie, bo PZ do mnie, bo wiesz, kurczę, wtedy tam był chyba taki hejt właśnie, to był ten moment. I on zadzwonił i chciał nagrać numer razem. No to nagraliśmy numer i myślę, że to też taka fajna pamiątka z tamtego okresu. No i wtedy jakby już wiedziałem, że z takimi zasięgami i z tym, co się dzieje wokół mnie, na pewno łatwiej byłoby o jakiś featuring, który ja bym chciał, bo też tak się potem stało, bo miałem nagrany numer z Capletonem, gdzie w życiu bym się nie spodziewał, z Albarozim. To było moje marzenie, takie jak zacząłem słuchać muzyki reggae. Jeszcze jedno z takich muzycznych gentlemanów, właśnie coś nagrać. Gdzieś nawet przydałoby się coś zrobić w końcu.
No ale na pewno były jakieś próby.
Rozmawialiśmy, bo dwa razy mnie na scenę zaprosił nawet i no i widzisz, i coś zamuliłem.
Ale uważasz, że ten moment, tego boom, wykorzystałeś najlepiej jak się dało?
Na tamten moment myślę, że tak.
Ale gdybyś miał na przykład dzisiaj możliwość, to zmieniłbyś...
To wykorzystałbym
to,
lepiej, na pewno.
To, co byś zrobił inaczej? Tak, co ci przychodzi od razu na myśl?
Wiesz co, bardziej bym się angażował na pewno w produkowanie muzyki, bo dzisiaj jest o wiele więcej narzędzi do tworzenia muzyki, nawet w każdym zakątku świata. Wiesz, nie trzeba mieć studia, bierzesz te wtyczki, teraz studenianki robią i te brzmienia są takie fajne w tych wtyczkach. Ale wtedy tego też nie miałem, nie potrafiłem. No więc trudno powiedzieć, czy wiesz, na tamten moment na pewno wykorzystałem tyle, ile mogłem, a z drugiej strony też nie wiedziałem, ile to potrwa. Więc starałem się cieszyć jak najwięcej i chłonąć po prostu to, co się dzieje wiesz, na scenie, bo to mnie najbardziej cieszyło, że dużo ludzi, wiesz, ten odbiór był taki fajny.
Ale było też to drugie życie, powiedzmy tam publiczne, chociaż ja widziałem, że posprawdzałem media plotkarskie i tak dalej, to mimo wszystko miałeś tam jednak dużo przestrzeni na to, jak byłeś popularny, bo na przykład ty mówisz o hejcie, a ja śledząc twoją karierę aktywnie, bo mniej więcej z tymi rówieśnikami, to ja nawet nie widziałem hejtu. Ja widziałem, że tam gdzieś środowisko hip-hopowe i reggowe się napinało, ale to było dla mnie zupełnie naturalne, no bo oni wiedzieli, że wszyscy razem mają połowę tego zasięgu, co ty. I tylko i wyłącznie rozumiałem, że ten ból jest po prostu wykalkulowany, że spojrzeli sobie na liczbę, widzieli jak to rośnie i widzieli, że każdy cię kocha, a co by nie mówić, no to każdy chciałby mieć taką popularność, jaką ty wtedy miałeś.
No i widzisz, zamiast zbić piątkę i pomyśleć, ile możemy razem więcej zrobić, i nawet nie tylko dla samego gatunku muzyki, ale potem nawet i dla siebie, dla swojego zespołu, bo zobacz, nagrałem numer z Messiahem, to strzeliło i potem wygrał różne festiwale i na Sopocie był i do dzisiaj nawet jego numery w rotacji są w radiu. I mi się wydaje, że może też nie wszyscy byli gotowi na może to też świadomość ich nie była na tyle szeroka, żeby zdać sobie sprawę, że razem bylibyśmy w stanie zrobić więcej niż każdy z nich osobno. To szkoda, to na przykład...
Ale wiesz, no to były też czasy, gdzie telewizja uważała, że nurty hip-hopowe reggowe nie istnieją. Pamiętasz, że to było takie, że tego się w ogóle nie pokazywało, udawało się, że to nie istnieje, radia udawały, że to w ogóle nie istnieje.
Jakieś takie turbo hity ze świata gdzieś, nie? Jakieś takie były też w rotacji tego radia.
Ale... Dokładnie, ale tak, to te środowiska były zawsze pominięte. Wiesz, z jakiego powodu nie ma twoich występów z Mam Talent na YouTubie?
A nie ma?
Nie ma.
Tak?
Musiałem.
To ja nie widziałem.
Musiałem sobie gdzieś ich szukać w ogóle, żeby...
Nie, no tego to nie widziałem, bo myśleliśmy, jak patrzę, ten czas po prostu brutalnie. Z jednej strony fajnie zobaczyć, z drugiej strony tak mówię, jak tam śpiewałem, za co oni pokochali. Nie, no jak proszę. Ja tego słuchałem, to... Ale ten stres chyba też zrobił swoje.
Mm-hmm. Zająłeś drugie miejsce. Pamiętasz, kto wygrał program?
Magda Welc.
Tak. Ja w ogóle dopiero przygotowując się do rozmowy znalazłem, że w finale tej samej edycji co ty była Kaśka
Sochacka. Ale Kasia Sochacka. No tak. Ostatnio spotkałem właśnie gdzieś z wywiadu, wychodziłem i po tylu latach, tak, Kasia była.
No, to w ogóle nawet nie zarejestrowałem, szczerze powiedziawszy.
W tej samej edycji była.
No dobra, to jesteś młody, przystojny i zaczynasz robić wielką karierę. Sam mówisz, młodość rządzi się swoimi prawami i swoje przeżyłem. Najbardziej zwariowane były pierwsze 3 lata. Miałem 19 lat, zero doświadczenia i wielu rzeczy nie byłem świadomy. To jak wyglądały pierwsze 3 lata? Mhm.
Na walizkach, non-stop, z miejsca na miejsce, z miejsca na miejsce. Bardzo dużo koncertów, wyjazdów, nowych ludzi. Wiesz, no jak to życie w trasie.
No dobra, ale korzystałeś z tego rock'n'rolla. Uśmiechnijmy się trochę do tej kariery. Jednak kariera nie jest taka ciężka. Walizki może ktoś ponieść. Były koncerty, był alkohol, były narkotyki, były dziewczyny.
Korzystaliśmy z młodości na pewno. Mhm. Słuchaj, no to ja nie żałuję w sumie w swoim życiu praktycznie niczego. Są rzeczy, do których bym nie wrócił na pewno.
Mhm. To porozmawiajmy, jak już otworzyłeś.
Ale wiesz co, ja uważam, że to jest idealny moment, żeby właśnie przeżywać, doświadczać, popełniać błędy, bo one potem mocno kreują to, jacy będziemy w tym dojrzałym życiu, jak sobie z pewnymi rzeczami poradzimy. Wiadomo, że to jest duże zagrożenie i więc człowiek też czasami niechcący uciekał przez presję i jakieś takie niezrozumienie w tej imprezie, ale to był jakiś taki epizod, który sprawił, że bardziej byłem potem zły, że nie wykorzystuję swojego czasu tak, jak bym chciał go wykorzystać. Więc tutaj się lampka na szczęście zapalała zawsze. I dlatego też tutaj jestem pewnie z tobą.
To na pewno, bo się gdzieś zatrzymałeś, no ale to były takie momenty, że faktycznie to był ogień?
Był ogień! Ogień z dupy! No nie,
bo ty mi tu obśmiewasz, to ja się zastanawiam. No bo ciężko mi sobie wyobrazić, że jest jakiś chłopak, ma 19 lat, śpiewa, jest przystojny i popularny i to, że żyje dzisiaj, to jest cud. Ty wiesz o tym trochę, że tak, z tego można było stworzyć idealną autostradę do autodestrukcji?
To prawda. To jest niesamowicie niebezpieczne i... No wiesz, no, w takim okresie popularności wszystko jest łatwiejsze, nie? Jest taki moment, gdzie po prostu trzeba mieć naprawdę albo kogoś zaufanego, kto życzy ci dobrze i zależy mu na tobie, żeby też mieć wokół siebie ludzi. To nie jest łatwe, bo to nie da się kupić. Dobra, słuchaj, ty będziesz od dzisiaj moim najlepszym przyjacielem.
I masz mnie trzymać.
Będę ci robił przelew co miesiąc. A ty masz mnie za to lubić i mówisz mi, żebym jechał. No to tak nie wygląda. Jest wiele takich osób, które niestety tak straciło i życie, poniszczyło karierę, jeszcze się pozadłużało, więc ja mam na szczęście właśnie bliscy i przyjaciele zawsze byli czujni. I sam też, tak jak mówiłem, że człowiek w którymś momencie ma takie... Kurde, na co mi to? Może lepiej się zająć czymś konkretnym niż tam się, wiesz, niszczyć. Więc myślę, że to jest chyba każdy się musi wyszumieć, żeby potem nie mieć durnych pomysłów.
To jak miałeś takich ludzi, to kim oni byli? Którzy właśnie byli takim zdrowym rozsądkiem. Kto to był w twoim życiu? Oni są ze sobą do dzisiaj? Czy to była też takie relacje, które się gdzieś tam przeterminowały?
Tak, i to wbrew pozorom jest przyjaciel, z którym się wychowywałem do młodszych lat i ja z nim nawet często imprezowałem, ale jak już widział, że wiesz, że gdzieś tam to w tą stronę idzie, to od razu hamulec i lecimy dalej. Więc wiesz, no to... Ci ludzie, ogólnie te przyjaźnie, które były zawarte przed programem, do dzisiaj przetrwały i one są najmocniejsze. Chociaż mam jednego przyjaciela, Kubę Kucharskiego, którego poznałem po sukcesie i to jest też taka jedna z najbliższych osób, która w ogóle mogę, wiesz, powiedzieć śmiało, że to przyjaciel, bo ciężko... znaleźć przyjaciół, kiedy wiesz, każdy chce być tym przyjacielem. A mi się wydaje, że tutaj w naszej branży będzie chyba nawet lepiej, jak powiem, że prawdziwego przyjaciela poznaje się w sukcesie. Że ci, którzy potrafią się cieszyć twoim sukcesem, bo to też bardzo zweryfikowało w moim życiu ludzi, których miałem. Wydawało mi się, że to są moi przyjaciele, a się okazało, że wcale nimi nie byli. I to właśnie się stało po sukcesie.
Jeżeli jest coś, co sądzisz o tej rozmowie, zostaw komentarz. Chętnie go przeczytam.
Też chyba szybko nabrałeś apetytu na taką większą karierę, chociażby idąc na tę eliminację do brytyjskiego X-Faktora.
Wiesz co, bo to był taki moment, gdzie... Ciekawe jakby to było tam. I wysłałem zgłoszenie i pamiętam, że grałem koncert i nie mogłem przyjechać na pierwszy termin, to oni powiedzieli, żebym przyjechał na drugi do Londynu. I słuchaj, tam ze 4 razy śpiewałem, ale no nie poszło, bo już byłem zakontraktowany. I tu pewnie można i dałoby się coś tam zrobić, ale z drugiej strony nie wiem, czy może tak miało być, bo parę lat później... Ja sobie tak wyobrażam, ciekawe, jak to jest być znanym na całym świecie. Nie mija 2 tygodnie, udało mi się wygrać dzięki moim fanom środkową Europę MTV Awards. I tak jak z tobą tutaj siedzę, wiesz, przywitam się z Bruno Marsem, Ellie Goulding, to same takie największe postacie. 70 tysięcy osób na stadionie i tak patrzę na to wszystko. Co ja Kamil Bednarek z Lipak tutaj robię? W ogóle bym tego nie dźwignął. Nie chciałbym chyba tak raczej żyć, że nie masz swojego miejsca na ziemi, gdzie po prostu ktoś cię nie zna. I wtedy sobie zdałem sprawę, że skupię się na tym, co mam tutaj. Nas też jest dużo za granicą. Chyba 4. największą diasporą jesteśmy na świecie. Nie wiem, czy tak mi się wydaje. Może tego jest tam wszędzie pełno.
Ja zresztą oglądałem świetny dokument o Robbie Williamsie, jak on opowiadał o tym, że jak był popularny w Wielkiej Brytanii, to do Stanów jeździł na wakacje i on kochał Stany Zjednoczone i znienawidził Stany wtedy, kiedy stał się tam popularny.
Okej.
Okay. I że to była naprawdę jego prawdziwa...
No widzisz, czyli potwierdzasz to. Czyli to
nic... Tak, ale wiesz, wydaje mi się, że gdyby ktoś ci powiedział o tej popularności, z którą będziesz musiał się mierzyć, jak miałby jeszcze dzień przed castingiem, co się wydarzy, kiedy wyemitują program i że nie będziesz mógł wyjść, że będzie jakaś dziewczyna, która będzie spała w namiocie pod twoim rodzinnym domem i tak dalej, to też byś mógł powiedzieć, że a może będę jeździł po tych festiwalach takich regionalnych. Także wiesz, to zawsze jest tak, że do wszystkiego się dostosowujemy. Pamiętaj, że popularność na całym świecie to są takie środki, że możesz sobie wygenerować życie, o którym pragniesz. Ale też o karierze powiedziałeś za granicą. Powiedziałeś coś bardzo fajnego, że mogłoby to być dla ciebie nowe muzyczne otwarcie. Nie popełniłbyś już wielu błędów, bo masz większą świadomość niż wtedy, gdy zaczynałeś grać w Polsce. Takich błędów byś nie popełnił?
No właśnie, widzisz, tutaj na pewno bym nie popełniał błędu tracenia czasu na głupoty, no, że to w cudzysłowie powiem.
Na życie, więcej bym, więcej bym, byś nie żył?
No, wiesz co, no myślę, że to już ten etap zamknąłem w swoim życiu, gdzie... No ale no, tak jest, że człowiek jak po jakichś doświadczeniach dopiero dochodzi do pewnych wniosków.
No nie da się wycisnąć z życia 100 na 100.
Na pewno nie byłbym tak, wtedy chodziło mi o to, że nie byłbym tak ufny, bo też miałem parę sytuacji związanych z ludźmi z otoczenia, gdzie po prostu za bardzo zaufałem, więc na pewno miałbym dystans większy.
Zakładam, że może chodzić o menadżera, skoro zmieniłeś na męża swojej siostry.
Nie, tutaj akurat wiesz, to tam się już temat wypalił, okay. Po prostu, jakby tutaj nie, tu nie było jakichś tam wojen ani niczego. No ale trochę pod górkę było. Ale to jest temat też zamknięty. Ze sobą.
Jeżeli są jakiekolwiek kontrowersje z tobą, to jak wziąłeś kasę rządową, wziąłbyś drugi raz, wiedząc jaką burzę to wywoła?
Wiesz co, najlepsze jest to, że jakby gdybym wiedział, że w ogóle coś takiego się wydarzy, bo na tej liście było mnóstwo artystów, wiesz, tam było nawet Igorek był, Aga Chylińska, wszyscy, no po prostu masa ludzi i gdybym wiedział, jakie są konsekwencje tego, to na pewno byśmy tego nie zgłaszali, a najlepsze jest to, że ja w tamtym okresie rozstawałem się z zespołem, rozstawałem się z kobietą i nawet nie miałem głowy do wymyślenia takiego projektu, więc ani grosza nie wziąłem z tych pieniędzy. I to jest najśmieszniejsze z tego wszystkiego, że jakby już nawet by się nie chciało tego czytać, bo dobra. Nawet większość ludzi nie wiedziała, o co w tym tak naprawdę chodzi, bo te rzekomo pieniądze, które wziąłem, a ich oczywiście nie miałem możliwości wziąć, bo nie miałem żadnego pomysłu na to, były wyliczane na bazie algorytmu, strat, które się poniosło względem wcześniejszego roku ubiegłego. I no i wiesz, pierwsze hasło było, kurczę, fajnie, i wszyscy pewnie myśleli, że sobie mieszkanie kupię albo polecę na Jamajkę i będę tam sobie, wiesz, balował. A to było zupełnie inaczej, bo wszystko miało być związane z organizacją koncertów, nie wolno było, wiesz, ekspresu do kawy też bym sobie nie kupił. To by było w ogóle jakaś masakra, jeżeli chodzi o czas realizacji tych swoich postanowień, jakiegoś projektu. Niektórym się to udało i fajnie, gratuluję, ale no, ja nie miałem ani do tego głowy, więc odpuściłem temat. A już dostałem w pierdol.
Ale Mateusz, no, kocham twoją wypowiedź. Przesyłam wam siarczyste chuj wam w dupę.
No bo gdzie to tak? Nikt się nie dowie, jak to było. Obsmarują. Ale tak jest, no.
Trzeba się to liczyć. Ale kilka razy powiedziałeś, że nie posłuchałeś głosu swojego serca i poszedłeś na łatwiznę. Gdzie poszedłeś na łatwiznę w swoim życiu?
Okej. Okay. Tak powiedziałem? Mhm. Z którego do roku wypałeś?
No, ci powiem.
To pewnie...
No, to chodziło w ogóle dalej o tą karierę międzynarodową, że kilka razy... Ach, zaraz to sprawdzimy. Kurcz. Jestem ciekawy, ale gdzieś 2013 pewnie coś takiego. Ja byłem ciekawy, bo nie wyobrażałem sobie ciebie i drogi na skróty, szczerze powiedziawszy.
No właśnie, nie wiem, o co Kamil mogło Bednarek. Mi chodzić, wiesz, teraz, bo to było tak dawno.
Chodź, jak ty tam niektóre takie rzeczy mówiłeś, że to jest ciekawe. Taki 2012 rok polecam. Mm-hmm. Zastanawiało mnie w ogóle, czy to nie był ten etap takiego dobrego bawienia się. Skróty. Zaraz sprawdzimy. Zawsze w życiu czuł pan się dobrze ze sobą? Nie zawsze. Było kilka takich momentów, gdy nie posłuchałem głosu serca i poszedłem na łatwiznę, tak zwaną drogą na skróty, ale była to dla mnie lekcja, by tego więcej nie robić. Myślę, że na tym polega rozwój. Nie rozumiemy pewnych sytuacji, popełniamy błędy, ale one w jakiś sposób nas kształtują. Wyciągniamy wnioski i idziemy dalej. Bogaci się o zdobyte doświadczenie, już ci mówię, który to był...
Dobra, to ja myślę, że to był ten moment, w którym właśnie... czułem się taki, wiesz, nieakceptowany przez okay. środowisko i chodzi o to, że chciałem, może niepotrzebnie, na siłę udowodnić, że mam w sobie na tyle pokory, że ja nie potrzebuję tej sławy i że skoro uważacie, że to jest droga na skróty, może ja przez chwilę sam w to uwierzyłem, wiesz, i że poszedłem do programu, a nie budowałem swojej kariery latami, tak jak Igo na przykład, bo ja pamiętam, z nim grałem gdzieś w Grecji, graliśmy jakiś taki party camp studencki i wtedy z Clock Machine jeszcze grał. I my razem graliśmy, mówię, ale gość, wiesz, zajebiście śpiewa, nie? Na pewno, wiesz, coś to tam się jeszcze wydarzy na tej scenie. I się wydarzyło, zobacz, to powolutku sobie dubał tą rzeczką i wydubał tę karierę, która wiesz, wybuchła. No ale na pewno mi się wydaje bardziej przygotowany do tego był, niż tak kogoś postawić, wiesz, i pach. Gra, idź, wiesz, no, zero doświadczenia, zero świadomości, jak to wszystko wygląda od środka, a że to jest tak zepsute, jak jest, to tak bym wiedział, to też nie wiem, czy bym nie wolał iść tą dłuższą drogą, na pewno cięższą, ale z takim wewnętrznym spokojem, bo tutaj tego spokoju w ogóle nie miałem. Cały czas byłem krytykowany non stop na świeczniku, jedni kochają, drudzy nienawidzą. Taki brak zrozumienia i też może przez to w którymś momencie nawet się tak odcięłem trochę od mediów społecznościowych, bo jakoś tak poczułem, że wszystko to, co chciałem osiągnąć z muzyką, zupełnie poszło w innym kierunku, że moje założenia, kiedy zakładałem zespół i zacząłem pisać pierwsze utwory, to co mówiłem ci, te rzeczy związane z wrażliwością, tym, żeby nie bać się mówić o ważnych rzeczach na scenie, bo większość ludzi zamiata ważne tematy pod dywan i wstydzą się tego, wiesz, moim zdaniem wrażliwość jest bardzo potrzebna, zwłaszcza gdzie dzisiaj jesteśmy po prostu oceniani z każdej strony, nie tylko ja, bo te media społecznościowe sprawiły, że człowiek nie jest zdefiniowany przez samego siebie, tylko przez innych ludzi. Już dzisiaj nie ma miejsc w tych wszystkich szpitalach psychiatrycznych. Te dzieciaki w ogóle jak siedzą, kiedyś my jak szliśmy na domóweczkę, my rycerze, to wiadomo, że się szło pogadać, popatrzeć w oczy, zbudować relację, która właśnie ma wartość, bo się patrzy w oczy. A dzisiaj oni, emotki, wiesz, tu, ten, a jak przychodzi do czego, to nie wiedzą, jak rozmawiać ze sobą młodzi ludzie. I tutaj moje jakby założenia początkowe były związane z tym, że właśnie ja będę mówił o tych ważnych rzeczach, nie będę się tego nigdy wstydził. Jak już widziałem, że moi odbiorcy też są dość młodzi tam na początku, to zrezygnowałem z pewnych kwestii propagowania jakiejś marihuany czy czegoś, wiesz, jakby to gryzło mi się z tym właśnie moim wewnętrznym przekonaniem, że już skoro się to wydarzyło, to biorę to na barki. I będę się starał, wiesz, prowadzić tę karierę z wartościami na ustach, a nie wiesz, udawać kogoś, kim nie jestem. Bo rzeczywiście ta scena sprawiała, że zawsze, kiedy na nią wychodziłem, czułem się lepszy niż w rzeczywistości, że te piosenki i ta siła, którą dostawałem od ludzi, sprawiała, że czułem się silniejszy po prostu.
Ale to nie jest też tak, bo jak cię pytałem o to, czy wyciągnąłeś z kariery wszystko, bo mi się wydawało, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, że często żyłeś na takim zaciągniętym hamulcu ręcznym, no bo z jednej strony chciałeś być trochę szanowany przez środowisko, z którego się wychodzisz, z którego słuchasz ludzi i tak dalej, i tak dalej, i oni cię potem krytykują za to, że nagle stałeś się popularny i gardzisz tam jakimiś festiwalami, mówisz, że to jest wioska i tak dalej, bo mówiłeś tam takie rzeczy i interpretowałem to nawet, że to nie wynika z ciebie, tylko po prostu wiesz, że to jest dobrze akceptowane w środowisku, które cię trochę chce wyklnąć.
No tak było, tak było. Na pewno były takie momenty, gdzie trochę zwątpiłem nawet przez chwilę, ale na szczęście to była tylko krótka chwila. Że mówię, kurczę, wiesz, nie o to mi chodziło, a dostaję baty za po prostu za to, że poszedłem zaśpiewać. No ale no jakby wiadomo, no, zazdrość się rządzi swoimi prawami. Przykre, ale też dobra lekcja. Myślę, że to już po tych akcjach, co cię nie zabije, to tylko cię wzmocni. Uwierz, to dzisiaj mogę się opowiedzieć, że mogę być z ciebie dumny, że przetrwałem te wszystkie fale przeróżne i sukcesów, i tych niepowodzeń.
Bo sukcesy też tak ciężko przetrwać.
Też, bo można się zapomnieć właśnie. To jest też niebezpieczne. Do tego też nikt nie przygotowywał. Więc jak spada na ciebie taki sukces, to łatwo się zatracić. Ja starałem się właśnie dlatego zawsze wracać do miejsca, w którym się wychowałem, żeby się uziemiać. Przypominać sobie, wiesz, i też słuchać. Czy wszystko jest okej ze mną? Dalej jest okej. Więc też jakoś sobie to poukładałem. Teraz na pewno jest to życie troszeczkę wolniejsze niż kiedyś, bo wtedy więcej się działo. No ale ta świadomość znowu jest dla mnie ciekawsza, jak podchodzę do tworzenia muzyki, bo ja eksperymentów się w ogóle nie boję, a jeszcze przede mną jest jedno takie marzenie do spełnienia, taka rootsowa płyta, ale taka już naprawdę pozbierałem same takie perełki, bo kiedyś ich zaśpiewać nie potrafiłem, jakby miałem w głowie melodię, ale nie wiedziałem jak to zaśpiewać, żeby to ładnie zabrzmiało, więc też powolutku będę się przygotowywał.
A co, czy schodzisz na te lekcje śpiewania?
Nie, byłem przez chwilę na emisji, żeby oddech poprawić, ale zauważyłem, że to jest tak, że jak jedziesz na koncerty, to nabiera się takich złych nawyków i potem ciężko, jak wracałem na te lekcje, znowu to wyplewić. I w którymś momencie, jak miałem za dużo tych, wiesz, lekcje po te koncerty, to zacząłem jakoś inaczej śpiewać. Trochę zatraciło tą taką naturalność tego, wiesz, tą niechlujność taką w tym, nawet jak mówię, to tak niechlujnie trochę mówię. A przy tym, co tworzyłem, to nawet się przydawało.
Dobra.
Zostawiłem to.
Bo już nawet trochę opowiadam o tej twojej drodze i pokazuję, jaka ona jest długa. Że tak rzeczywiście to nie jest tak, że było na pstryknięcie palca i to wszystko się wydarzyło. I też przeżyłeś taką drogę telewizyjną, bo od uczestnika do jurora. Uważasz, że jako juror się sprawdziłeś?
Wiesz co, chciałem się sprawdzić, bo też nigdy nauczycielem śpiewu nie byłem, więc ja bardziej takim mentalnym jurorem mi się wydaje. Myślę, że tam się sprawdziłem, z tego co przynajmniej mówili moi uczestnicy z mojej grupy. Wykorzystywałem tamten czas na to, żeby właśnie opowiadać im o rzeczach, z którymi się będą musieli zmierzyć, jeżeli będą chcieli pójść taką drogą. Czyli to, o czym my gadamy teraz, mhm. o wszystkich takich niuansach, o niebezpieczeństwach, zagrożeniach związanych właśnie z tym całym już biznesem, na co być gotowym, i ten czas wykorzystywałem głównie na to. I to wiadomo, że sobie trenowaliśmy i śpiewaliśmy, tam też były osoby, które pomagały, bo mówię, no, tak, ja nie jestem trenerem śpiewu, więc to wszystko widzisz, bo na bazie show jest jakaś znana postać.
No ale tak samo było, kiedy byłeś uczestnikiem, no to też tam nie było nikogo, kto był trenerem śpiewu.
Tak. No, więc tutaj już chyba najwięcej publika, która ogląda i odbiorca wybiera.
Żebyśmy nie mówili tylko i wyłącznie o takich stronach, które mają dużo, dużo zakrętów, to jakie są najpiękniejsze, wręcz filmowe momenty twojej kariery?
Na pewno wylot na Jamajkę. Nie spodziewałem się, że tak szybko tam polecę.
Bo to było jeszcze bardzo szybko.
Tak, to był 11 rok. Właśnie... Drugi raz na Jamajce, jak Albarozzi nas zaprosił do domu i powiedział, że się dogra do Good Soul. To ja mówię o tych takich związanych z wylotem akurat. Na pewno, wiesz co, to był pierwsza diamentowa płyta. W sumie i ostatnia. Wtedy płyty jeszcze słuchał. Dzisiaj nawet w odtwarzaczach nie ma, nie?
W samochodach nie ma.
No, trzeba dopłacać. No, ale takie czasy, no, widzisz, wszystko się zmienia.
Kiedyś wspominałeś Woodstock. Mhm. Co to jeszcze było takiego, co myślisz Woodstock sobie, na pewno, że miałbyś na starość do dzisiaj wspominać?
Słuchaj, to w ogóle trafiło mi się, że to było 20-lecie i to było największe otwarcie w historii Woodstocku. I to było chyba ponad 500 000 ludzi pod sceną? To było jakieś... Zaraz będzie ciemno! I taka fala... Zostałaś taką... Ja w ogóle tam wykrzyczałem ten koncert, bo taka adrenalina była, że... nie dało się tego opanować.
Ale to tak, piękne wspomnienie.
Ojej, no, to na pewno.
I w tym wszystkim zdarza ci się naprawdę czasami tak, że nie wierzyć w siebie?
Co, bywają takie momenty, ale to... To są takie zazwyczaj krótkie takie chwile, których gdzieś mówię, a może już wszystko w sumie, co chciałem, zobaczyłem. Wydaje mi się, że osiągnąłem nawet więcej niż chciałem. I tylko z drugiej strony potem się zapala taka lampka, ale pamiętaj, że są ludzie, którzy cię potrzebują w tym wszystkim, nie? Że przychodzą na te koncerty, że jakby utożsamiają się też z tym, co ty robisz. Bo miałem też wiele sytuacji, gdzie ktoś tam się okaleczał i prosiłem, żeby przychodził, dziewczyna przychodziła na kolejny koncert i cała ręka, wiesz, pocięta, ale przychodziła na te koncerty i po dwóch, trzech latach gdzieś spotkałem w Anglii, z chłopakiem, wiesz, wszystko się poukładało i to na przykład dla mnie ma niesamowitą wartość w tym, co robię, że czasami... Że możesz mieć 15 000 osób pod sceną, ale jak zrobiłeś coś dla tej jednej i komuś pomogłeś tak mocno, to warto było. Więc i to są takie momenty, gdzie często my sobie nie zdajemy sprawy, ludzi wokół potrzebuje jakiejś pomocy, a ja akurat wtedy mogłem dać nawet samą swoją obecnością, rozmową, bo zostawała tę chwilę ta dziewczyna po koncercie, zawsze tam ponakręcałem. Starałem się jakoś wesprzeć słowem. No i się udało jakoś przetrwać. Ona się też cieszyła, że może, wiesz, jakiś dramat, nie? Że młodzi ludzie tak sobie krzywdy robią.
No, a jak długo porównywałeś się do innych? To też robienie sobie krzywdy, ale w inny sposób.
To jest pierwsza zasada, którą teraz mówię komuś, kto wchodzi do show biznesu. Nigdy nie porównuj się do innych. To jest najbezpieczniejsza pułapka, bo to robić taką spiralę. Był taki początek chyba taki, jak czułem się niezrozumiany i taki, wiesz, odepchnięty od tego, co w sumie dało mi tę karierę, nie? Czyli od jakiegoś takiego, nie wiem, wsparcia tej branży z mojego gatunku muzycznego. Czy ja by się zawiesiłem?
Porównywali się.
Aha, no właśnie. Już nie do spany. Myślę, że to był taki krótki moment właśnie w tym niezrozumieniu. Potem postanowiłem, że zawalczę i idę swoją drogą. Nie będę się oglądał za siebie. I to pomogło, bo to podcina skrzydła. Są momenty, wiesz, to, ta kariera to jest taka parabola. Jest lepiej, gorzej i trzeba być gotowym na to. Już z tyłu głowy być przygotowanym, że nie warto palić mostów, nie przejmować się też zbyt bardzo, bo tego nie przyjdzie, to jest ruletka. Ja też miałem wiele razy. Byłem, nie byłem. Przecież niesamowite to było.
Ale pamiętasz pierwszy moment, bo jak jednak wchodzisz na tą górkę i jeszcze nie wiesz, że to jest taka zabawa, to jak zaczynasz zjeżdżać, to się zaczyna robić niebezpiecznie. W głowie się gotuje. Tak. Pamiętasz taki pierwszy moment, kiedy pomyślałeś sobie, że gdzie jest niebezpiecznie?
Tak, pamiętam i to był moment właśnie zaraz, nie wiem, to z pół roku może po tym programie. Wiesz, wszystko powyprzedawane, ale właśnie zaczęła się ten opozycyjny obóz tworzyć i przez to, jak potem była ta krytyka, jakiś taki hejt niepotrzebny, to w ogóle kolejna trasa, już te bilety w ogóle praktycznie się nie sprzedawały. To zaraz rok po tym, nie? No, miałem taki moment i pamiętam, że traciłem strasznie szybko głos, nie wiedziałem, o co chodzi. I okazało się, że miałem polipa na jedną trzecią strunę i pan doktor powiedział, że jakbym to pochodził jeszcze z tym pół roku, to rak krtani, do widzenia. Więc miałem dużo szczęścia, że jakoś tam w miarę przed końcem tego czasu udało się zapisać na zabieg. No i wtedy odwołałem tę trasę ze względu na struny głosowe. I wtedy troszeczkę inaczej do tematu podszedłem. Pamiętam, że wtedy bitwa na głosy, fajny program to był, się wydarzyła, no i znowu zaczęło wszystko rosnąć i w siłę. I potem znowu gdzieś tam 15 rok, potem znowu 18 zyszka i tak to jest niesamowite, jak ta kariera może przybierać kształt.
Ale to kiedy dzisiaj się dzieje coś takiego, to już masz taki kompletny luz, czy masz jednak takie coś, że czujesz nadal niezgodę na to, może w ten sposób?
Nie, ja już mam luz. Mi się wydaje, że już za dużo przeżyłem, żeby się przejmować.
Ty masz 33 lata dopiero.
No właśnie, ja już gadam jak stary chłop. Czyli też coś tam się wydarzyło.
Pomyślmy sobie zupełnie serio. No to co by mogło być, na przykład, żeby muzyka spowodowała, że poczułbyś coś pierwszy raz? Co musiałbyś zrobić w muzyce, żebyś poczuł coś pierwszy raz?
Wow, musiałbym mieć chyba 16-osobowy skład na scenie. I grać takie korzenne reggae, które pokochałem, dzięki któremu zacząłem tworzyć w ogóle. To może to by było też takie, wiesz, ja lubię dzisiejsze brzmienia i to nowoczesność, ale nic nie zastąpi człowieka, który gra i feelingu tego, który buduje się razem na scenie, jak to masz z ciarki. Ja zawsze, jak próby robiliśmy przy ambasadorach rozrywki, to co chwilę miałem gęsią skórkę i to jest coś, co właśnie sprawia, że wiem, po co to robię i że jeszcze nie jestem wypukany z tych emocji, które potrafią mi przynosić, wiesz, właśnie siła i radość z tworzenia.
Ale to jak zmieniały się takie twoje cele muzyczne od początku kariery?
Reggae jest specyficzne. Ono ma bardzo dużo podgatunków, ale w którymś momencie to cały czas granie na i. Tytyk, tytyk, tytyk. No nie wiem, był taki moment, że byłem gotowy na więcej, żeby spróbować pośpiewać czegoś innego, więc trochę soulu posłuchałem, on bardzo fajnie się łączy w ogóle z muzyką reggae, soul, no przy różnych innych gatunków muzycznych szukałem czegoś, co mógłbym przynieść do reggae, ale zrobić to w tak nienachalny sposób, żeby to było świeże, a znowu takie się nieoczywiste, taki inny, wiesz, i to eksperymentowanie moje się zaczęło w 14 roku. Potem w 17 wydałem płytę Talizman, to już w ogóle ona była takim trochę miszmaszem gatunkowym, tam było wszystko. Potem projekt Benarek Inaczej, to już w ogóle wszystko zupełnie do góry nogami podwracane i tutaj bardzo dużo Jan Smoczyński mnie nauczył przy tym projekcie. I teraz jak tworzę, to uwielbiam, jak jest takie oldschoolowe granie połączone właśnie z tymi brzmieniami, które są dostępne dzisiaj, wiesz, na pstryknięcie palca w tych wszystkich niesamowitych wtyczkach.
Czyli lubisz mieszać, bo też mnie w tym wszystkim, wiesz, zastanawiało, czy to nie jest tak, że miałeś taki moment, że tworzyłeś muzykę związaną z oczekiwaniami, ale w kontrze w ogóle do takiej satysfakcji twórczej. Mhm. Że myślałeś sobie trochę, był u mnie Christian Ochman, było kilku takich artystów, którzy wiedzieli, że muszą coś zrobić, bo taki jest rynek, tego wymaga trochę odbiorca, że okej, musimy iść na kompromis.
Wydaje mi się, że właśnie ten talizman takim momentem był, bo to też zaprosiłem wtedy do współpracy Mateo. Dla mnie to było z jednej strony super, bo ciekawe pod względem brzmienia, bo to wszystko jest takie nowoczesne. Z drugiej strony to nie było już takie granie, jak do którego się przyzwyczaili moi fani, więc tam też był trochę takie niezadowolenie, dlaczego już nie reggae i już kolejny raz sprzedałeś się.
No wiadomo, nie?
Klasyk.
Jezus, ile ty pieniędzy musisz mieć, jak tyle razy się sprzedałeś.
Tak, no. I to był taki moment, gdzie chyba właśnie ten zabieg akurat się udał, bo to też jakoś gatunkowo mocno nie odbiegało od reggae, bo to był taki reggaeton, wydawał w taką stronę popu bardziej. Ale widzisz, no, numer wystrzelił i to dużo grane było.
Bardzo dużo.
No,
nie dało się tego nie słyszeć.
No, z lodówki już, nie? Tam, już melodyjka. Także było parę takich momentów, gdzie na pewno te numery dostały jakiegoś nowego życia i człowiek jak już to coś przygasało, liczył na to, że może to zażre w końcu, wiesz, tutaj coś wypali, tak znowu pogramy. I tak to było z tymi numerami, że rzeczywiście takie dwa momenty były w mojej karierze.
A ten numer, który teraz wyszedł, to jest jakiś eksperyment? Widzisz siebie szerzej w takiej muzyce? Jak to jest?
To był eksperyment, ale czy ja bym taką całą płytę ugrał, to chyba nie. To bardziej zajawkowo, eksperymentalnie. Przerobiłem numer, który za oldschoolowo brzmiał po prostu i wątpię, żeby to miało jakąś siłę przebicia. Więc tutaj jest bardzo nowocześnie, ale w takim muzie chyba nie czułbym takiej satysfakcji, bo ten akurat numer pod tym względem mi się fajnie go tworzyło i lubię go śpiewać, ale jakbym miał tworzyć więcej takich numerów, nie wiem, czy był usatysfakcjonowany.
A wyobrażasz w ogóle siebie w takiej konwencji popu, muzyki alternatywy, nie wiem, jak Dawid Podsiadło albo Vito Bambino?
Nie, to chyba nie. To w ogóle to jakoś nie wierzę.
Ja się jeszcze zastanawiałem nad takim super duetem. Zresztą nawet rozmawiałem o tym z Vito. Widzisz taką przestrzeń, żeby zrobić sobie taką płytę jako duet, jako eksperyment?
Ale pewnie, ale Vito bliżej, bo jeszcze Vito fajnie te style łączy. To jest ciekawe, też może się udać posłuchać na żywo. Ale To są fajne eksperymenty, jeżeli łączy się, wiesz, dwa różne światy ze sobą. To nie dość, że człowiek uczy się od siebie nawzajem, to często niechcący wychodzą bardzo ciekawe rzeczy, takie potem ponadczasowe nawet, bo te kolaboracje są fajne pod tym względem, że dwa różne spojrzenia na muzykę i ekspresja, każdy ma inną ekspresję, inaczej to czuje. Więc na pewno to jest dla słuchacza fajne urozmaicenie, a dla artysty też takie wyzwanie, bo to jednak trzeba, wiesz, temat dźwignąć, nie? Bo tutaj jest persona, ty reprezentujesz całą sobą wszystko, co dotychczas zrobiłeś i to trzeba też tak zpiąć, żeby to miało jeszcze większą siłę, a żeby nikt nikogo też nie przygasił.
Szczególnie, że duże ego.
No właśnie, więc tutaj... To ja, wiesz co, jestem otwarty zawsze na takie propozycje i dużo staram się z takich kolaboracji wyciągać właśnie. Są też takie szybkie strzały, jakieś featuringi, ale jakbym miał coś takiego robić, to na pewno byłoby to bardzo zajawkowe.
Bardzo mało jest tego w polskiej branży rozrywkowej. Jak sobie tak pomyślimy o takich ludziach, którzy gdzieś tam łączą się ze sobą i robią, nie wiem, jakiś projekt, jakąś płytę, to jednak jest na palcach jednej ręki. Mógłbym tak wymienić ludzi. Tak naprawdę prawie w ogóle się tego nie słyszę. No. Tak, a to na przykład, że ty żyjesz tak na uboczu, nie macie w tym warszawskim show biznesie, nigdy nie słyszałem, żeś przewijał się w jakiejś rozmowie. Miałeś jeszcze taki moment, że myślałeś sobie, że trochę tracisz na tym?
Był taki moment, nawet przez chwilę zastanawiałem się, czy tutaj nie zamieszkać, ale nie wiem, czy ja bym dźwignął ten po prostu natłok wszystkiego. Jest tutaj o wiele więcej możliwości. No i na pewno więcej bym... Byłoby mnie więcej, na pewno wszędzie. Bez dwóch zdań. Tak muszę dojeżdżać parę godzin.
Ale ty lubisz motoryzację.
Tak, lubię motoryzację. Przyjechałeś pewnie wierzchowcem. Dromaderem. Zatankowanym w Łodzi, słuchajcie. Wodopoju. Przy Orlenie, tak.
No a to dobra. Kiedy miałeś takie rozważania, czy się nie przeprowadzić do Warszawy?
18 rok, 18, 17. To był taki moment, gdzie tak myślałem, że może więcej tutaj rzeczy będę w stanie zrobić, ale jakoś tak szybko to się rozeszło po kościach.
Dlaczego szybko się rozeszło?
Nie chciałbym tutaj chyba, wiesz, mieszkać. Dla mnie ja nie pasuję chyba do takich wielkich miast. Po prostu jestem wychowany w ciszy. Mm-hmm. Lubię mieć spokój. Zawsze jak tędy przejeżdżam, to już wiem, że mam takie godziny, o których wiem, że powinienem wyjechać, a o których nie powinienem wjeżdżać do tego miasta, bo tu się tyle czasu traci. Z drugiej strony można sobie w tych korkach, wiesz, coś tam pomyśleć, bo człowiek odpoczywa z jednej strony, z drugiej strony się męczy tym wszystkim, bo ludzie są nerwowi. Strasznie dużo czasu można stracić w życiu, jakby się tak policzyło. Dojazd do pracy, z pracy.
A czekaj, a teraz gdzie mieszkasz?
Teraz mieszkam w Dworce, blisko Białegostoku i pod Wrocławiem mam dom.
Przepraszam, pół na pół? Czy...
No tak, trochę więcej teraz pod Białymstokiem. Ale zjeżdżam często do...
No ale sobie wody. Z pustej szklanki już się chyba nie napijesz, wiesz?
To jest według moich
obliczeń właśnie zmieniamy, wiesz, na Ferrari czerwone, żeby stało. Ale to, bo od 2016 roku wydajesz się własnym sumptem. To też mnie zainteresowało, jak się przygotowywałem do rozmowy. W dzisiejszych czasach są jakiekolwiek plusy tego rozwiązania?
Plusem jest to na pewno niezależność i to, że nikt ci nie dyktuje tego, co masz tworzyć, w jaki sposób masz tworzyć, z kim to masz tworzyć. Często jest też tak, że masz swobodę na pewno, większą niż będąc w dużej wytwórni, no ale siłę przebicia na pewno mniejszą niż będąc w większej wytwórni, więc to jest takie coś za coś. Z jednej strony masz ten spokój i niezależność, a z drugiej strony no tam jest zupełnie inny kapitał pompowany w promocję i to wszystko, więc no i też takim trochę niewolnikiem się stajesz, bo zależy, nie wiem, jakbym teraz miał się podpisać z jakąś dużą wytwórnią, to może na innych warunkach na pewno niż jak na początku, bo wtedy wiesz, tam jest taka cytrynka. Zrobimy ci 5 płyt, ale kiedy ta piąta będzie, wiesz, ty zrobisz 3, czwarta już jest coś tam średnio i tą piątą wcale może nie zrobię i wtedy jesteś zostajesz z problemem, bo czas płynie, nikt tam nie chce za bardzo rozwiązywać pewien takich umów. No nie chcę mówić, nie generalizować, bo jakby nie, też no, dlatego nie chcę być w dużej wytwórni w ogóle. Może dlatego też postanowiliśmy, że ta niezależność chyba jest dla nas ważniejsza niż ta siła przebicia.
Ale nie masz tak czasami, że patrzysz, wiem, że o tym porównywaniu, ale że patrzysz sobie na kogoś i myślisz, no ten to w ogóle jest średni do mnie, a trafię do takiej ilości, dlatego że podpisał pakt ze diabłem.
Miałem kilka takich momentów, że byłem zaskoczony, że o co chodzi w ogóle, ale z drugiej strony też mi się wydaje, że ta świadomość nasza muzyczna też się mocno zmieniła i dzisiaj nawet jak porównywaliśmy stary hip-hop, stary rap do dzisiejszego, no to jakby jest ogromna przepaść, jeżeli chodzi o warstwę liryczną, nawet stylu, nie? Każdy miał jakiś swój styl, każdy był charakterystyczny, czy bity nawet, do których nagrywa. Dzisiaj to wszystko brzmi tak samo. Jest, wiesz, ciężki temat.
No ale to podobają ci się te czasy, w których żyjemy, czy trochę nie? No bo z jednej strony nigdy nie było tak łatwo odtwarzać muzyki, to fakt. Tutaj w ogóle nie ma o czym
to
gadać.
Prawda.
Z drugiej strony wydaje się, że mamy dostęp do całej muzyki świata, ale to nie do końca, prawda? Mamy dostęp do całej popularnej muzyki świata, ale nie do całej muzyki świata. Jednak jak kiedyś szukaliśmy, to przez przypadek trafiało się na artystów.
No tak.
Podoba ci się to, jak sam konsumujesz muzykę? Jakim jesteś odbiorcą muzyki, a nie wykonawcą?
Wiesz co, mi się bardziej podobały czasy, w których nie było chyba telefonów. Teraz jeszcze tak szybko nawiążę, zanim ci odpowiem na to pytanie. W sposób, w jaki nawet ludzie słuchali muzyki, bo słuchali świadomie. Dzisiaj nawet jak gramy koncerty, to mnóstwo lampek. Odtwarzałeś kiedyś jakiś filmik z koncertu? Ja na przykład nie bardzo.
Ja chyba nigdy nie nagrywałem.
Tak? O widzisz, a ja raz nagrałem i nigdy go nie odtworzyłem.
A nie, pamiętam. Raz nagrałem z Molesty, bo byłem pierwszy raz na Moleście i odtwarzałem to.
Tak, odtwarzałeś, a ja...
Ale tylko raz nagrywałem.
Ja jakiś zespół grał, Bruno Mars chyba w Glasgow, byłem na koncercie i tam jakiś zespół grał, przed nim support, no to wtedy nagrałem i raz odsłuchałem i już więcej tego nie zrobiłem. I wiesz, jakby... Do czego mierzę? Do tego, że my przez to, że mamy tu wszystko w telefonie, nawet dzisiaj mapę byś komuś dał, to nie wiem, czy by się z tym ogarnął, żeby gdzieś to stary. Przyzwyczajeni jesteśmy, że wszystko robi za nas urządzenie, że ta informacja takie trochę upośledzenie lekkie robi w nas i w odbiorze muzyki też na pewno, bo ludzie zamiast się skupiać na tym, co się dzieje na koncercie, często nagrywają połowę tego koncertu, a potem nic z tego nie pamiętają. Jeżeli chodzi o mnie jako odbiorcę muzyki, no to na pewno cieszę się, że w takich czasach żyjemy, bo no tak jak mówisz, też w tym całym natłoku pracy nie miałbym tak czasu chodzić po antykwariatach, szukać jakichś winyli starych, chociaż to jest fajne, mam bardzo dużo winyli i uwielbiam odsłuchiwać, tylko właśnie teraz brakuje czasu, żeby to odsłuchiwać i są takie momenty, gdzie jak już mam ten czas, to uwielbiam się wyciszyć. Przy muzyce śmiesznie to brzmi, ale głowa mi odpoczywa, myśli, wiesz, i się napajam dźwiękiem. Ten dostęp jest niesamowicie łatwiejszy, ale czy bardziej wartościowy? Jednak jakbym miał kiedyś pójść poszukać albo czekać na płytę jakiegoś wykonawcy, to bym pewnie dwa razy bardziej się cieszył niż teraz, bo masz po prostu za kliknięciem palca wszystko.
A jakie były najlepsze koncerty, na jakich byłeś w życiu?
Na pewno Bruno Marsa koncert, 24 Karat Magic, tam była taka płyta. To świetna show. Bardzo mi się podobał koncert też Raging Fire, taki zespół, nad którym nagraliśmy piosenkę. Ale to już takie moje, widzi mi się, regowe. Bardzo mi się też podobał koncert Protoże. No ale to są takie właśnie regowe bardziej rzeczy. To jak zaczęła się taka mocna trasa moja, to zazwyczaj koncerty, które się odbywały, to ja grałem gdzieś i wiele mi przypadło i do dzisiaj żałuję. Na przykład Morgan Heritage, wokalista tego zespołu Pita, w tym roku zmarł i na przykład nie jestem w stanie już sobie przebolać, że nie byłem na jego koncercie, ja zawsze chciałem, bo to była też taka inspiracja. Co, nie wiem, co jeszcze tak...
A największy koncert to Bruno Mars, na którym byłeś?
Wiesz, na Rianie byłem raz, tutaj na Narodowym, ale strasznie słabo słychać, no. Byłem na płycie, to jest jakaś masakra, jak ktoś kotłuje tam, nie wiem. Średnio się tam pewnie... gra na tym, ale słabo się też słucha.
Nie wiadomo, co gorzej. No właśnie, musisz wiesz, zobaczyć teraz z drugiej strony.
Trudniejsze, czy słuchanie, czy granie.
A też jak już tak rozmawiamy i marudzimy, to era romantycznych zespołów też się skończyła?
O, jeszcze są jakieś takie...
No wszystko jak chyba... się kończy, to masz jeszcze ostatnie podrygi.
Tak, o Szagiego jeszcze koncert bardzo fajny był na Woodstocku. Super. A jeżeli chodzi o takie erę romantycznych zespołów, no coraz mniej jest takich zespołów, które już są od samego początku ze sobą. Dwa, że też ja się na przykład nauczyłem dużo dzięki takim projektom i uważam, że jak to mój menedżer mówi, czasami trzeba szatnie przewietrzyć i to nawet dla relacji, dla rozwoju, bo każdy przecież... muzykom jest na pewno łatwiej znaleźć pracę niż na przykład mnie, jakbym miał gdzieś pójść, nie wiem, samemu grać na grzechotkach gdzieś u kogoś.
W chórkach byś śpiewał.
Albo w chórkach ewentualnie, ale to już widzisz, to już pewnie bym w ogóle zawalał skończyć, bo nie wiem, czy bym się odnalazł na chórkach, czy bym dał radę, w sensie, czy byłbym w stanie tak dobrze śpiewać w chórkach, żeby komuś nie przeszkadzać w tym śpiewaniu. Bardziej o to chodzi, że myślę, to też trzeba mieć doświadczenie, żeby śpiewać w chórkach. I tutaj
no dobra, ale to co, ty też korzystasz z muzyków studyjnych? Nie masz już zespołu kompletnie?
Nie, mam zespół, teraz ambasadorzy rozrywki i to jest zespół, który stworzyliśmy rok temu, czy dwa już, nawet nie wiem, jak to czas leci. I na przykład wiem, że to jakby nie jest takie wiążące, że będziemy ze sobą pewnie grać do końca, do życia, bo uważam, że każdy taki projekt i przebywanie z muzykami, którzy o wiele więcej potrafią niż ja, to jest taka dobra lekcja, bo z tego można dużo wyciągnąć. I no nie wiem, jakoś tak wydaje mi się, że to już ten czas takich zespołów, co są ze sobą, właśnie skończył. Też wszystko się teraz kręci wokół wokalisty, ich się też bardzo dużo zmienia. Ci muzycy są sesyjni. Ja pamiętam, że tutaj przy projekcie Bednarek Inaczej miałem dużo zastępstw i czasami nie wiedziałem, kto tam, wiesz, dzisiaj będzie na tej gitarze i taką trochę czułem się tak trochę niepewnie na tej scenie, a tam każdy był, wiesz, perfekt, nauczony i jakby nic się nie wydarzyło, ale z drugiej strony ja czułem taką niepewność. Więc w takich momentach na pewno fajnie byłoby mieć taki romantyczny zespół, ale z drugiej strony.
No ale to jest praca też.
To jest praca, no.
I niestety potem wydaje mi się, że jak już robisz to 15 lat i słychać to po tobie, że ty wiesz już po prostu, że to jest praca, że czasami jest tak, że jak jesteś dzieckiem, to marzysz o tym, żeby był ten romantyzm tej całej tej branży, wyobrażasz sobie, no bo pewnie twoje wyobrażenie, a kariera, to są zupełnie dwa inne obrazy.
To prawda. No i tutaj dobrze to ująłeś, ideolo.
No, bo tutaj, to, ale też mnie w tym wszystkim, w tej całym, bo ja uważam, że tak samo jak sobie myślałem o tym, dlaczego nie ma z tobą za wielu wywiadów, dlaczego nie ma ciebie za dużo w mediach społecznościowych. I nawet ta dzisiejsza rozmowa utwierdza mnie przez to, że ty bardzo mocno czujesz to, jak cię kopali kiedyś. Że to jest mój odbiór tego. Że ja mam takie wrażenie, że jednak mimo wszystko czasami sobie patrzysz na to i widzisz ty cały czas te stare siniaki. No bo zobacz, jak dużo czasu poświęciliśmy w naszej rozmowie do tego, że komuś się coś nie podobało, dlatego że byłeś popularny, przystojny i miałeś talent.
No, to była taka trochę droga pod górkę. Że ale jakby ty widzisz, to przynajmniej z tobą mogę sobie o tym pogadać, bo ja nigdzie o tym nie mówiłem, bo uważałem, że to jakby... Nie czułem potrzeby o tym mówić, jakoś tam się użalać nad sobą, bo to...
Trzeba ale to nie jest użalanie się nad sobą.
Dźwigać swój krzyż, słuchaj. No, ale to było ewidentnie moja jakaś taka droga, moje wyzwanie, któremu albo miałem sprostać, albo nie. I tutaj na pewno nie było łatwo, ale z drugiej strony było też mnóstwo pięknych chwil, dużo doświadczenia, dużo ludzi, których poznałem na scenach, w których grałem, choćby nawet zawsze też chciałem Szagiego poznać. Graliśmy razem w Central Parku na scenie. To są takie rzeczy, których bym nigdy nie doświadczył pewnie, gdyby nie pójść do tego programu. Więc jakby podsumowując, żeby to tak smutnie nie zabrzmiało, bo to rzeczywiście tego dużo było pod górkę, ale gdybym miał pójść jeszcze raz, to bym poszedł. Nie żałowałbym
tego. No jakbyś mi powiedział, żebyś nie poszedł, to oszalał.
To pamięci, tyle, co właśnie mogłem zobaczyć i rozwiedzać świat, żeby też się uświadamiać w tym, że tutaj wcale nie źle i że człowiek marudził na takie proste, przyziemne rzeczy, a zapomina o tym, jak dużo ma w swoim życiu i jak niewiele trzeba, żeby się nim cieszyć. Więc to jest taka, myślę, moja podróż, którą trzeba było dźwignąć.
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
Ale masz jakieś takie muzyczne żale, na przykład niepodjęte współpracy albo odrzucenia pewnego projektu, bo kiedyś wydawało ci się coś?
Mieliśmy właśnie numer z Szagiem, nawet już nagrany i tam się coś poblokowało trochę, ale to aż było, minęło, może jeszcze coś wrócimy do tematu.
A istnieje taki utwór w ogóle, który chciałbyś mieć w swoim repertuarze, ale nie czujesz się, że... Czy czujesz, że nie pasujesz do tego stylu?
Mam.
Jaki?
Zastanawiałem się, czy w ogóle nie tworzyć też dla kogoś. Już od dłuższego czasu o tym myślę. Czy nie podjąć się po prostu współpracy z kimś i stworzyć, bo są takie numery, gdzie stylistycznie ja często jestem tak na krawędzi już, wiesz, że kurczę, ten numer może nie pasuje, wiesz, na przykład całą noc. Ja uwielbiam ten numer śpiewać, lubię go słuchać, chociaż takiej muzyki na co dzień nie słucham do końca. I wiesz, i tutaj było takie na pograniczu mojego eksperymentu, a z drugiej strony mam dużo w głowie takich pomysłów, gdzie mógłbym to oddać komuś i może to jest czas, żebym właśnie coś zaczął z tym robić.
A słuchasz w ogóle polskiej muzyki?
Co ostatnio w ogóle nie słucham muzyki, rzadko się zdarza, żebym słuchał muzyki, bo właśnie przygotowuję się do projektu dużego, 4 twarze życia. Potrzebuję wyczyścić głowę i nie zapychać, nie chcę zapychać jej melodiami, żeby gdzieś po prostu, żeby zatęsknić. Jak już usiądę, to wiesz, dużo rzeczy powychodzi z wnętrza. Myślę, że to jest taki moment, który cisza przed burzą. O.
Ale to czekaj, ale jak na przykład miałeś w swoim życiu takie blokady, zresztą opowiadałeś trochę o nich, to jak wychodzisz z takich blokad muzycznych?
No one są najgorsze. Tak, już się przyblokujesz, ciężko. No, właśnie to był ten moment, kiedy ja się porównywałem do kogoś. Nie mogłem nic zapisać. I dopiero jak przerobiłem to sam ze sobą, to się odblokowałem i zupełnie inne podejście miałem do tworzenia. Po takim małym załamaniu właśnie. To nie ma chyba jakiegoś takiego sposobu uniwersalnego na przełamanie. To chyba właśnie jeden z tych jedna z najgorszych pułapek. To porównywanie się do innych. Okay. Jak z tym sobie poradzisz, to przynajmniej w moim przypadku zrobiło największy blok. I że tak piszesz coś, a tamten by napisał lepiej, wiesz, no.
Czyli to głębokie
sobie,
było. To.
Podcinasz sobie skrzydła od razu, więc tutaj trzeba na pewno, wiesz, wiara w siebie jest tutaj niezbędna, ale też, żeby to nie poszło w stronę takiego wygórowanego ego, bo to też jest niebezpieczne, że już mocno wierzysz w siebie, to wierzysz już tak, że nie słuchasz nikogo i nawet nie jesteś w stanie przyjąć jakiejkolwiek krytyki, a co dopiero o pokorze, to można już w ogóle zapomnieć.
To może dobrze, że ten zjazd nastąpił względnie szybko, bo mogłeś też się przejrzeć w lustrze i pomyśleć sobie, że jednak nie jesteś Bogiem.
Tak.
A 20-letni chłopak mógł mieć takie zderzenie z tym. To było bardzo niebezpieczne. No ale zaczynaliśmy naszą rozmowę, to pytałem ciebie o to, czy chciałbyś poznać datę swojej śmierci. Zakładamy, że rodzisz się na nowo. Wolałbyś zostać muzykiem czy kierowcą Formuły 1?
O, God. Ależ mnie teraz zaskoczenia wziął. Nie no, muzykiem. To jest jednak coś, co siedzi już tak głęboko gdzieś w moich korzeniach we mnie i nie zamieniłbym tego.
A gdybyś miał wybrać inny gatunek muzyczny, to który byś wybrał?
Soul. No, to jest też taka muzyka, która potrafi mocno dotrzeć.
Tak, to prawda. Jest dużo takich muzyków i wydaje mi się, że to jest taka, że ona aż się wciera w skórę.
Cytrawie.
Ona ma w sobie coś takiego. A to jak ostatnio też było głośno o dwóch filmach muzycznych. Widziałeś film o Bobie Marleyu? Zresztą z twojego kanału wychodził zwiastun.
Tak, widziałem.
I jak?
Wiesz co, no to jest film, który no jakby nie do końca mówił o wszystkim, a z drugiej strony rozumiem też, że po tylu latach fajnie byłoby zapamiętać Bobiego, który chciał coś zmienić, naprawiać świat, śpiewał o miłości, o tym, żeby o tolerancji. Dzisiaj jest to bardzo potrzebne, ale z drugiej strony jakby na przykład taki mój sąsiad dowiedział się, że nie wiem, tam miałem 30 kobiet i tam 15 dzieci, to raczej średnio by na mnie patrzył. No wiesz, ten półbiety. A tutaj, wiesz, no, ciężki temat. No, historia na pewno nie była pokazana do końca taka, jaką była. To takie urywki tak naprawdę. I no też to robili ludzie od Marleya, jego rodzina, więc też pewnie taki miał być bardziej hołd dla niego.
A widziałeś film o Amy Winehouse?
Jeszcze nie, ale właśnie słyszałem, już jest, nie? Mm-hmm,
tak. To jest bardzo
uwielbiam muzykę Amy.
No, to ten film, sztos. Mogę ci powiedzieć, że jest naprawdę taki otwierający bardzo dużą przestrzeń co do niej. Też wiadomo, że jest wygładzony, ale...
Tak, to te filmy właśnie.
Tak, ale no to, widziałeś film o Elvisie?
Widziałem. No, to powiem, to myślałem, że trochę inaczej też wyglądało to jego życie, ale...
No, no właśnie pytanie, czy tak wyglądało.
No właśnie, to taki strasznie smutny ten film był.
Tak, strasznie smutny, ale smutny z drugiej strony taki... ale i tak bardzo płaski, a ten film o Amy, no w ogóle nadaje sensu jej muzyce. Przynajmniej tak w moim odczuciu miałem takie wrażenie, że wow, teraz wiem, o czym tak naprawdę to jest i to jest bardzo fajny film. Też aktorka, która zagrała ją, jest doskonała i tam w ogóle sztuczna inteligencja zmieniała głos głównej aktorki, żeby ona brzmiała dokładnie tak samo jak ona, więc bardzo i to bardzo mocno polecam, to jest świetna rzecz. No i ja czekam w takim wypadku na film o Kamilu Bednarku. A teraz z muzycznych rzeczy, jak wydałeś singiel, to będzie coś, czy?
Wydaliśmy całą noc właśnie i przygotowuję się do kolejnego. Tylko jeszcze nie wiem właśnie, bo mam trzy numery, które chciałbym nagrać i muszę pomyśleć, jakoś poczuć, że to ten.
Ale to w jakimś takim najbliższym okresie, czy to...
No myślę, że jeszcze wakacje na pewno.
Okej, okay. To tak, to zostawiamy. Ja ci, Kamil, bardzo i to bardzo...
Ja też bardzo dziękuję. Bardzo się fajnie, że tak zrelaksowałem przy tej rozmowie, że słuchajcie, kawka nie pomoże.